Przyzywajmy Ducha Świętego, niech On rozjaśnia nasze serca, nasze umysły na przyjęcie Bożego Słowa.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca do. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj co nieświętsze,
drodzy Państwo, w studio Radia Maryja bardzo serdecznie witam księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Szczęść Boże. Bardzo proszę, księże, o krótkie wprowadzenie do dzisiejszych czytań.
Zmartwychwstanie Chrystusa i równocześnie silnie związane z nim zmartwychwstanie wierzących w Chrystusa jest wydarzeniem. To nie jest tylko prawda teoretyczna, abstrakcyjna, filozoficzna, katechizmowa czy dogmatyczna, jakbyśmy jeszcze mogli ją inaczej scharakteryzować. Pragnę podkreślić, że Słowo Boże, którego dzisiaj będziemy słuchać, mówi o zmartwychwstaniu człowieka, ale to orędzie jest zakorzenione zarówno w nauczaniu Jezusa, jak też w Jego zmartwychwstaniu. Dzisiejsza Ewangelia, na której się skoncentrujemy z uwagi na krótszy czas naszej audycji, dotyczy po prostu nauczania Jezusa z Nazaretu na temat zmartwychwstania. Zobaczymy, jak to nauczanie Jezusowe o zmartwychwstaniu różni się zarówno od nauczania głoszonego przez wielkie stronnictwo pobożnych Izraelitów zwanych faryzeuszami i równocześnie jak Jezusowe nauczanie o zmartwychwstaniu różni się od poglądów w tej kwestii innego wielkiego i bardzo wpływowego stronnictwa religijno-politycznego czasów pierwszego wieku w Palestynie, jakim byli Saduceusze. Nie mówiąc już o tym, że Jezusowe nauczanie o zmartwychwstaniu diametralnie różni się od poglądów filozofii greckiej czy filozofii ateistycznej. Tutaj już jesteśmy po prostu na antypodach. A zatem wysłuchajmy z uwagą Ewangelii wziętej z dzieła świętego Łukasza w rozdziale 20 od wersetu 27 do 38. Gorąco proszę wszystkich słuchaczy o ile to tylko możliwe, otwórzmy w tym momencie Księgę Pisma Świętego, Ewangelię według świętego Łukasza. Jeżeli to możliwe, zapalmy świecę, znak właśnie obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak jak Pan Jezus powiedział, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, a kiedy gromadzimy się, żeby słuchać słów Ewangelii, to jest to spotkanie w Jego imię w sposób wyjątkowy, zupełnie szczególny. Ta zapalona świeca będzie też symbolizować obecność Zmartwychwstałego, tak jak na drodze uczniów idących do Emaus. To On sam do tych załamanych, smutnych, niewidzących dalszych perspektyw swojego życia i przyszłości narodu, ponieważ Jezus, któremu wierzyli, że jest Mesjaszem, został ukrzyżowany, wszystkie ich plany pokrzyżowane. Do tych właśnie uczniów dołączył Jezus Zmartwychwstały i zaczął Pisma im wyjaśniać. Bądźmy zatem pewni i wyrażajmy to również w znakach, takich jak właśnie otwarta Księga Ewangelii, którą zapewne mamy w naszych domach, czy zapalona świeca, jakakolwiek świeca, byle był to żywy, płonący ogień. Niech te znaki wyrażają i przypominają nam po prostu o tym, że Jezus zmartwychwstały w tym właśnie momencie, w sposób wyjątkowy, zupełnie intensywny, tak jak do uczniów do Emaus, dołącza do nas, wchodzi do naszych rodzin, a nade wszystko zaczyna oddziaływać na nasze dusze i nasze serca, zaczyna oświecać nasze umysły. Wysłuchajmy zatem teraz słów z Ewangelii według świętego Łukasza, podkreślam rozdział 20 od wersetu 27 do 38.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Zgodnie z naszą metodą stosowaną w audycji Szukając Słowa Bożego, rozpoczniemy naszą kontemplację, medytację, by następnie przejść do aktualizacji w naszym życiu Słowa Bożego. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia. W języku łacińskim nazywa się to lectio. Potem przeprowadzimy meditatio, postaramy się rozważyć główny temat, by następnie oczami wiary kontemplacyjnie zobaczyć, jak ta prawda o zmartwychwstaniu napełnia nasze serca, na ile daje nam radość, i ostatecznie by podjąć decyzję co do naszego akcjo, co do naszego działania, co do naszego życia. Musimy podjąć pewne postanowienia dotyczące sposobu naszego teraźniejszego życia, jeżeli prawda o zmartwychwstaniu, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, ukaże nam się jako prawda niezwykle ważna, prawda objawiona przez samego Chrystusa, co jest oczywiste, ale na ile my po prostu tej Jezusowej prawdzie uwierzymy. Rozpocznijmy zatem nasze wyjaśnianie, lekcjo Ewangelii Niedzielnej. Najpierw zwróćmy uwagę, że mamy tutaj do czynienia ze stronnictwem saduceuszów, którzy przybliżają się do Jezusa, stawiając mu bardzo trudne pytanie. Zanim przyjrzymy się temu pytaniu, musimy sobie kilka słów powiedzieć o samym stronnictwie religijno-politycznym. Należeli do niego przede wszystkim ludzie bardzo zamożni, arystokracja jerozolimska, arcykapłani, wyższe sfery duchowieństwa jerozolimskiego, duchowieństwa Starego Przymierza, kapłani po prostu. Otóż to stronnictwo, jak podkreślam, religijno-polityczne, przyjmowało praktycznie jedynie pięcioksiąg jako podstawę wiary, źródło inspiracji do działania. Nie wierzyli oczywiście w zmartwychwstanie. Dlatego na przykład w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4, już na samym początku rozdziału, spotykamy tychże właśnie saduceuszów i arcykapłanów, którzy są oburzeni na apostołów z tego powodu, że ośmielają się głosić zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Co więcej, to właśnie w ich osobach święty Łukasz, autor również Dziejów Apostolskich, widzi reprezentantów ludzi, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, mimo że wierzą w Boga. Przypomnijmy, że do takich ludzi apostoł Paweł głosił Ewangelię w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17, werset 32. Spotykamy po prostu reakcję tychże ludzi. To są oczywiście Grecy, bo to się dzieje w Atenach, na Areopagu. Najpierw apostoł chwali ich za ich wiarę. Jest to oczywiście wiara zupełnie niedoskonała, bo czczą różnych bogów, praktycznie idolatria, ale też wyczuwają obecność jakiegoś nieznanego Boga. I do tej prawdy apostoł nawiązuje, że znalazł, mimo że wcześniej burzył się, jak pisze święty Łukasz w Atenach przechodząc, burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków, ale równocześnie odkrył ów ołtarz z napisem nieznanemu Bogu i apostoł mówi, że pragnie im głosić to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat, wszystko co w nim istnieje, który jest Panem nieba i ziemi, On nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, pod postacią posągów właśnie, ale tenże żywy Bóg, którego szukacie, którego obecność wyczuwacie, objawia się w Jezusie Chrystusie. Co więcej, ten Bóg jest Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi w 28 wersecie 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. I tym właśnie Grekom apostoł ostatecznie pragnie obwieścić wspaniałą, radosną nowinę, że tegoż właśnie Jezusa z Nazaretu Bóg wskrzesił z martwych. Jezusa, którego wcześniej jego rodacy ukrzyżowali. Autor Dziejów zaznacza w 32 wersecie, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. I oto Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak, dodaje święty Łukasz, przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Otóż ten fragment, jak też jeszcze inne informacje, każą nam widzieć w saduceuszach dzisiejszej Ewangelii ludzi, którzy reprezentują zarówno Żydów, jak i pogan, w jakiejś mierze otwartych na transcendencję, na istnienie Pana Boga, ale nie wierzących w zmartwychwstanie. Najpierw w zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, a najpierw w zmartwychwstanie ludzi umarłych dzięki wierze w Jezusa z Nazaretu. O istnieniu takich ludzi również wewnątrz wspólnot chrześcijańskich pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, w wersecie 12, wyrzucając tej wspólnocie, że oto pośród chrześcijan są niektórzy twierdzący, że nie ma zmartwychwstania. Dokładnie czytamy: jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, czyli chrześcijan, że nie ma zmartwychwstania? O podobnym zjawisku istnienia chrześcijan, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, czytamy w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 17. Wspomina się tam niejakiego Hymenajosa i Filetosa, którzy odpadli od prawdy, twierdzą, że właśnie nie ma zmartwychwstania. Ich naukę autor listu porównuje do gangreny. Niezwykle mocne określenie, ale niezwykle trafne. Zarówno ta postawa ludzi, którzy nie dowierzają Ewangelii głoszonej im, jak mieszkańcy Koryntu, że Chrystus zmartwychwstał, że w Nim jest zmartwychwstanie umarłych, jak też postawa owego stronnictwa, które dzisiaj przystępuje do Jezusa i pyta Go z niedowierzaniem, oczywiście, żeby wykazać, że nie ma racji, głosząc naukę o zmartwychwstaniu, Saduceusze. Tacy ludzie, ich poglądy, Nowy Testament nazywa bardzo mocnym słowem, gangreną. Gangreną, która niszczy po prostu życie duchowe człowieka i w ogóle niszczy człowieka. Spróbujmy zatem zobaczyć, na ile wśród nas, w naszych wspólnotach chrześcijańskich, w naszych parafiach, co więcej, w naszych rodzinach, taka postawa ludzi, którzy wierzą w Pana Boga, czy przynajmniej jakoś wierzą w Pana Boga, czy wyczuwają Jego istnienie, ale nie wierzą w zmartwychwstanie, zarówno w zmartwychwstanie Chrystusa, ale przede wszystkim nie wierzą w zmartwychwstanie własne. Co więcej, pytajmy, na ile my sami wierzymy w zmartwychwstanie i ta wiara w moje zmartwychwstanie, jaki ma ona wpływ na moje życie codzienne? To pierwsze pytanie i pierwsze wyjaśnienie, jakie związane jest z dzisiejszą Ewangelią wokół postaci Saduceuszy. Spróbujmy zobaczyć, na ile w każdym z nas, na ile w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach dominuje ta właśnie postawa Saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Pojawiający się w dzisiejszej Ewangelii Saduceusze, twierdzący, że nie ma zmartwychwstania, jako ludzie wierzący, powołują się oczywiście na Pismo Święte. Powołują się na Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 25, od wersetu 5 do 6, gdzie znajduje się słynne prawo Lewiratu, przytoczone notabene przez nich, nie ma potrzeby, żebym go wyjaśniał. Wspomnę tylko, jaki był zasadniczy sens ich argumentacji. Otóż oni twierdzą, że już Bóg poprzez prawo mojżeszowe o lewiracie wyjaśnia, że nie ma miejsca na zmartwychwstanie. Bo jeżeli ktoś ożenił się, nie wzbudził potomstwa, zmarł, a więc nie ma przyszłości w Izraelu, jego imię może zginąć, to brat winien wzbudzić potomstwo, aby nie zginęło imię w Izraelu, bo narodzony potomek nosiłby imię oczywiście pierwszego zmarłego brata. A więc według Saduceuszów nadzieja dotycząca trwania człowieka z tego rodzaju nieśmiertelności związana jest tylko i wyłącznie z potomstwem. To właśnie w potomkach trwa imię ojców. Rabini wyjaśniali jeszcze to w ten sposób, że przekazywanie życia w rodzinie jest dlatego niezwykle ważne, że oczami potomków ojcowie będą mogli oglądać Mesjasza. Taki jest sens argumentacji saduceuszów. Nie ma potrzeby oczekiwać jakiegoś własnego zmartwychwstania. Najważniejsze, że moje imię nie zginie, będzie trwało w moim potomstwie. Moi potomkowie będą oglądać Mesjasza wtedy, kiedy on przyjdzie. Prawo, twierdzą w rozmowie z Jezusem, nie przewiduje zatem tutaj żadnego miejsca na zmartwychwstanie. Prawo rozumiane jako pięcioksiąg. Ale jak wiemy, Pismo Święte może być interpretowane poprawnie i może być interpretowane błędnie, zwłaszcza wtedy, kiedy narzucamy zdaniom, słowom Pisma Świętego nasze własne, już z góry upatrzone poglądy. I tak też się dzieje tutaj z saduceuszami. Pan Jezus wykazuje im, że ostatecznie nie znają Słowa Bożego ani mocy Bożej. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu wyjaśnienia dzisiejszej Ewangelii, chcę jeszcze powiedzieć, jak faryzeusze, oni tutaj nie są przywołani w Ewangelii dzisiejszej, niemniej wiemy skądinąd, że faryzeusze byli tym stronnictwem, które przyjmowało wiarę w zmartwychwstanie, ale wyobrażali sobie zmartwychwstanie w bardzo, jakby to powiedzieć, prosty sposób. Zmartwychwstanie polegało na przedłużeniu życia ziemskiego, na pomnożeniu oczywiście wszelkiego rodzaju radości, pomyślności, pokoju, jakby zintensyfikowania życia. I to właśnie do tej koncepcji faryzejskiej wizji życia po zmartwychwstaniu nawiązują saduceusze, stawiając Pana Jezusa wobec takiego właśnie trudnego zagadnienia. Jeżeli życie przyszłe po zmartwychwstaniu polega na kontynuacji życia teraźniejszego, no to właśnie ta kobieta, która miała 7 mężów w życiu przyszłym, którego z nich będzie żoną. Jeżeli zmartwychwstanie, życie przyszłe, to jest zwykła kontynuacja teraźniejszości. Istnieje nawet taki pogląd, głoszony przez jednego z rabinów, starożytnych oczywiście, który twierdził, że życie po zmartwychwstaniu właśnie jest taką intensyfikacją życia doczesnego. I na przykład, jeżeli dla kobiety najwspanialszą radością jest wydanie na świat potomstwa, oczywiście pomijając kwestie bólów związanych z porodem, o czym też Ewangelia mówi, rabin twierdził, że w życiu przyszłym kobieta będzie wydawać na świat potomstwo codziennie. W ten sposób ta jej radość z wydawania potomstwa będzie po prostu codziennie przeżywana. Największa radość kobiety, wydać na świat potomka. Otóż taka wizja życia przyszłego, głoszona przez faryzeuszy, zupełnie, można by powiedzieć, prymitywna, jest również odrzucona przez Chrystusa. Jakkolwiek sama ich nadzieja związana z życiem po śmierci, ze zmartwychwstaniem w ogóle, jest przez Jezusa podjęta, ale oczywiście pogłębiona i rozwinięta. A w jaki sposób rozwinięta, zobaczymy za chwilę. Na postawioną przez saduceuszy kwestię o tym, jak będzie wyglądać życie po zmartwychwstaniu, czy tak właśnie oni zakładają, że Jezus też tak sądzi jak faryzeusze, że będzie to zwyczajne przedłużenie życia ziemskiego, relacji, związków i tak dalej. Pan Jezus odpowiada, że po zmartwychwstaniu, czy w świecie przyszłym, to podkreślam, to jest tutaj bardzo ważne sformułowanie, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. To jest werset 36, niezwykle ważny. Jednym zdaniem Pan Jezus, jakby to powiedzieć, koryguje w sposób zasadniczy faryzejskie nadzieje dotyczące zmartwychwstania. Życie przyszłe nie jest po prostu życiem takim samym jak życie doczesne, nastawione głównie, życie w małżeństwie, na prokreację, wydawanie potomstwa, troskę o potomstwo. Jak wygląda zatem życie przyszłe. Zanim się jednak temu przyszłemu światu przyjrzymy, w świetle Ewangelii dzisiejszej, kilka zdań na temat tego świata. On tutaj też jest przywołany. Pan Jezus mówi, że synowie tego świata, dzieci tego świata. Otóż oprócz małżeństwa, prokreacji, ten świat i życie w tym świecie naznaczone jest przede wszystkim negatywnymi doświadczeniami, takimi jak niesprawiedliwość, ból i cierpienie, przemijanie, zepsucie związane z niedoskonałością i w ogóle nieprawością ludzkiej woli, niedoskonałością poznania, grzech, który obciąża człowieka często bardzo ciężką winą i ostatecznie prowadzi do śmierci. Tak wyglądają główne negatywne doświadczenia dzieci tego świata. Na tle tych właśnie negatywnych doświadczeń, przeżyć, przyjrzyjmy się życiu w świecie przyszłym. 36 werset. Pan Jezus mówi tutaj kilka bardzo ważnych spraw. Po pierwsze, już umrzeć nie mogą. A więc mamy do czynienia z życiem niepodlegającym śmierci. Następnie uczestnicy zmartwychwstania są porównani do aniołów. Co oznacza to porównanie? Gdy sięgniemy do tekstu paralelnego, przypomnijmy sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 12, werset 7. Jest tam mowa o Piotrze uwięzionym. I oto anioł pański zjawił się w celi i światłość zajaśniała w celi. Oczywiście bramy więzienia się otworzyły, anioł wyprowadził Piotra z więzienia. A więc, jeżeli ludzie po zmartwychwstaniu są podobni aniołom, to znaczy, że uczestniczą w chwale, w potędze, w majestacie samego Boga, tak jak aniołowie. Anioł, który zjawił się w więzieniu, w którym był Piotr zamknięty, nie reprezentuje własnej mocy. Ta światłość, ta moc, ta mądrość, którą on się kieruje, pochodzi oczywiście od Boga. Jest jego udziałem po prostu w mocy, światłości, potędze Boga. Następnie Pan Jezus mówi, że ludzie uczestniczący w zmartwychwstaniu są dziećmi Bożymi. To jest prawda o ogromnej doniosłości. Powtórzona jest ona jeszcze w innych tekstach Nowego Testamentu. Na przykład w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 21, gdzie święty Paweł, wielki głosiciel zmartwychwstania Chrystusa i zmartwychwstania chrześcijan, bardzo pięknie i bardzo mocno tę prawdę podkreśla. Mianowicie jest tam mowa o tym, że chrześcijanie wyzwoleni z zepsucia, wolni, otoczeni chwałą, uczestniczą po prostu w majestacie, w miłości Ojca. Za sprawą Ducha Świętego, który oczywiście to usynowienie, tego usynowienia dokonuje. Kolejny tekst, w którym jest mowa o tym, że uczestnicy zmartwychwstania są synami, dziećmi Bożymi, to pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 2. Jest to tekst, który czytamy właśnie w uroczystość wszystkich świętych dla podkreślenia tej niezwykłej prawdy, kolejnej niezwykłej prawdy o usynowieniu chrześcijanina dokonującym się w życiu przyszłym. I czytamy tak. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Otóż to synostwo Boże, być dzieckiem Bożym, jest to wyjaśnione przez kategorię przynależności zjednoczenia z Chrystusem, bo tu o Jego objawieniu chodzi. Gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ujrzymy Go takim, jakim jest. To ujrzymy oznacza zjednoczymy się z Nim. Oglądać w Piśmie Świętym często znaczy po prostu uczestniczyć. I tak właśnie ludzie uczestniczący w zmartwychwstaniu są zjednoczeni z Chrystusem zmartwychwstałym. I wreszcie życie świata przyszłego, uczestniczenie w zmartwychwstaniu oznacza posiadanie ciała duchowego. Mówi o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 44. To jest w ogóle cały piękny fragment, gdzie apostoł właśnie tym chrześcijanom, którzy pod wpływem właśnie filozofii greckich czy innych, zwłaszcza greckiej filozofii, która owszem przyjmowała nieśmiertelność duszy, ale nie przyjmowała nieśmiertelności ciała ludzkiego czy przemienienia ludzkiego ciała, apostoł wyjaśnia, że zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Co to znaczy ciało duchowe? Mianowicie ciało, które ma swoje źródło istnienia w Duchu Świętym po prostu, w Bożym Duchu. Tak jak ciało Chrystusa Zmartwychwstałego jest właśnie ciałem duchowym, bo wskrzeszone mocą Ducha Świętego, przemienione tąże właśnie mocą Ducha Świętego. A zatem podsumowując, trzeba nam powiedzieć, że ten obraz świata przyszłego i człowieka w przyszłym świecie jest niezwykle bogaty w dzisiejszej Ewangelii. Przede wszystkim sprowadza się właśnie do tych trzech wielkich pojęć, że człowiek uczestniczący w zmartwychwstaniu podobny jest aniołom Bożym, a więc pełen światłości, chwały Bożej. Po drugie jest zjednoczony z Jezusem, Synem Bożym. Objawia się właśnie, w jakim stopniu jest dzieckiem Bożym, w jakim stopniu jest podobny do Chrystusa i wreszcie posiada ciało duchowe, czyli odsłania się tutaj wielkie działanie Ducha Świętego, który przemienia po prostu, stwarza na nowo i przemienia nasze śmiertelne ciało. Za chwilę zobaczymy jeszcze sobie, wyjaśnimy kwestię zmartwychwstania niesprawiedliwych, o czym też Pismo Święte mówi. Zanim powiemy sobie na temat zmartwychwstania niesprawiedliwych, bezbożnych, jak mówi Księga Mądrości, musimy sobie przypomnieć jedno bardzo ważne zdanie, w ogóle z dzisiejszej Ewangelii. Ono tutaj się pojawia. Pan Jezus mówi, że będą ludzie, którzy zostaną uznani za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych. A więc to chwalebne zmartwychwstanie, o którym przed chwilą mówiliśmy, ono nie jest czymś automatycznym i dla wszystkich. Pan Jezus wyraźnie mówi, w tym zmartwychwstaniu chwalebnym uczestniczą ci, którzy będą uznani za godnych, by w nim uczestniczyć. W drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale pierwszym, werset piąty, święty Paweł zwraca się do chrześcijan, którzy są poddani ciężkiej próbie prześladowania, ale równocześnie wykazują się niezwykłą cierpliwością, głęboką wiarą i wytrwałością. Apostoł mówi do nich tak, że te właśnie cierpienia, a zarazem wasza cierpliwość, wytrwałość, one są zapowiedzią sprawiedliwego sądu Bożego. Celem tego sądu jest uznanie was za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. A więc mamy tutaj wyjaśnienie, kto decyduje o tym, że człowiek zostaje uznany za godnego, by uczestniczyć w Królestwie Bożym w przyszłym życiu, by uczestniczyć w chwalebnym zmartwychwstaniu. Ale oprócz chwalebnego zmartwychwstania, o którym decyduje sam Bóg w czasie swojego sądu, a równocześnie człowiek poprzez swoją wytrwałość, cierpliwość, wierność przygotowuje się, żeby do takiego właśnie zmartwychwstania być powołanym. Oprócz takiego zmartwychwstania istnieje też inne zmartwychwstanie. Mówi o nim święty Paweł w Dziejach Apostolskich, rozdział 24, werset 15. Apostoł mówi tam, stojąc przed sądem prokuratora Feliksa, przed którym postawili go Żydzi, właśnie oskarżający go, że głosi zmartwychwstanie Jezusa Mesjasza, zwraca się do tegoż prokuratora, mówiąc: mam w Bogu nadzieję, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Podobnie czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 5 rozdziale, w księdze Daniela, że sprawiedliwi powstaną do życia wiecznego, niesprawiedliwi ku hańbie, ku wiecznej odrazie. W Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 14, werset 14, mamy jeszcze bardzo ważne do powiedzenia, że tylko zmartwychwstanie sprawiedliwych będzie zmartwychwstaniem do szczęścia, do radości. Mianowicie, tam jest fragment opowiadający o tym, Pan Jezus uczy, kogo zapraszać na ucztę. Oczywiście właśnie tych ubogich, którzy nie są w stanie nam odpłacić się w tym życiu. I Pan Jezus konkluduje: będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mamy tutaj dwie idee niezwykle ważne, jakby będące dopowiedzeniem do tego, co wcześniej mówiłem na temat świata przyszłego, na czym polega jego wielkość. Już nie będę powtarzał tych trzech punktów. Tutaj dochodzą jeszcze dwa, mianowicie będziesz szczęśliwy i otrzymasz odpłatę, otrzymasz nagrodę po prostu za swoje heroiczne, pełne poświęcenia, altruizmu życie. Tak właśnie uczy nas Chrystus, tak uczy nas Ewangelia. Na temat zmartwychwstania sprawiedliwych, mówiąc również, nie zamykając oczu, naprawdę o zmartwychwstaniu niesprawiedliwych.
Drodzy radiosłuchacze, naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Zapraszam już do rozmowy z księdzem profesorem na temat tego Słowa Bożego, które usłyszeliśmy. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, jakąś prośbę o dopowiedzenie. Bardzo proszę, 655 23 55 oraz 655 23 56, numer telefonu dla mieszkańców Polski Północnej i Południowej, a dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Matka Jezusa. Chciałam serdecznie podziękować za panu profesorowi, księdzu profesorowi, bo wspaniałe to są takie refleksje, które możemy snuć. Mam teraz Pismo Święte przy sobie w ręce i śledzę to, co ksiądz profesor mówi. I wydaje mi się, że dużo więcej powinno być na naszej antenie Radia Maria takich właśnie audycji.
Tak, bo... ale kto, jak pani imię?
Grażyna.
Pani Grażyno, czy coś na temat tego Słowa Bożego, które dzisiaj padło na naszej antenie, ewentualnie pytanie, może jakieś dopowiedzenie, żeby na temat.
Tego typu pytanie, jak na przykład w czasie pogrzebu nad grobem bliskich mówimy wieczny odpoczynek, gracim dać Pania, światłość wiekuj, stanie chęć świeci. To jest jak gdyby takie... w domyśle, no po prostu na wieczność już, prawda, nic poza tym. Że może te modlitwy powinny troszeczkę być inaczej skonstruowane. Takie, żeby od razu człowiek miał świadomość, że że to niekoniecznie od razu stoi tam u bram, u wrót, u świętego Piotra, tylko gdzieś przebywa. Tak jak się mówi, że Chrystus wstąpił do piekła trzeciego dnia zmartwychwstał, prawda? On nie był w literalnym piekle jakimś, tylko w tym grobie ludzkości. To może tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Grażyno. Bardzo proszę, księże.
Dzięki bardzo za tę refleksję. Rzeczywiście musimy nieustannie myśleć nad tym, aby liturgia pogrzebowa, chrześcijańska liturgia pogrzebowa była nasycona też właśnie z jednej strony. Ona jest pełna bólu, współczujemy, przeżywamy odejście bliskich osób, ale równocześnie jest bardzo wiele elementów właśnie nawiązujących do zmartwychwstania, do radości. Zachęca się do śpiewania również pieśni wielkanocnych opowiadających o tajemnicy zmartwychwstania. I bez wątpienia, jeżeli komuś ten wieczny odpoczynek łączy się z takim właśnie pożegnaniem już na wieki wieków, to nie jest dobrze, bo ideą tej modlitwy zasadniczą jest to, ta światłość wiekuista, czyli boska światłość. Modlimy się o to, aby ten nasz bliski brat czy siostra, chrześcijanin, znalazł się właśnie w tej boskiej światłości, tak jak prorok Izajasz mówi, bo to jest z proroka Izajasza 60 rozdział, że Bóg jest światłością, w której właśnie człowiek chce się odnaleźć. Notabene psalm, którym będziemy się modlić w tę niedzielę, on nawiązuje do tej idei, kończy się, mianowicie to jest psalm 16, że ja, sprawiedliwy, ale cierpiący, umierający, w sprawiedliwości, czyli dzięki tej sprawiedliwości mojej, ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Właśnie oblicze Boże, światłość boska, czyli obecność Boga. To jest właśnie ta perspektywa. Dobrze, że ona się tutaj pojawia dzięki wypowiedzi, ponieważ to jest ten kolejny aspekt świata przyszłego, o którym trzeba nam pamiętać. Ale równocześnie i tutaj praktycznie chciałbym, jeżeli nie mamy...
Mamy telefon, tak jest.
A, jeżeli mamy telefon, to może jeszcze jedną osobę wysłuchamy. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Myszkowa, ja mam takie dwa pytania. Po pierwsze, czy dusze zmarłych osób, które mnie znały, na przykład, jeżeli jestem krzywdzony tu przez kogoś na ziemi, czy oni wiedzą, to jest raz. I drugie, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wiadomo, że Boga oglądamy po śmierci. I jaki to będzie wyglądał sąd w stosunku do żywych? To jest wszystko, Bóg zapłaci.
Dzięki bardzo za te pytania. Rzeczywiście temat zmartwychwstania i życia przyszłego jest niezwykle interesujący. Szkoda, że dzisiejsza nasza audycja trwa tak bardzo krótko, wyjątkowo, ale być może wrócimy do tego tematu w najbliższych audycjach. Odpowiedź na drugie pytanie. Chodzi tutaj o powtórne przyjście Chrystusa na końcu dziejów i o sąd ostateczny. Natomiast w chwili śmierci człowiek przeżywa sąd szczegółowy, jak mówi katechizm, czyli osobiście staje przed Bogiem i zdaje sprawę ze swojego własnego życia. Natomiast sąd ostateczny, tak jak ukazuje Ewangelia Mateuszowa, rozdział 25, będzie miał bardziej charakter jeszcze wspólnotowy i będzie dotyczył generalnie losów świata, dziejów całej ludzkości. Natomiast na pierwsze pytanie odpowiedź moja jest taka. Wierzymy w świętych obcowanie, które dokonuje się poprzez Chrystusa. My, na przykład, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, jednoczymy się z naszymi bliskimi, którzy odeszli z tego świata, ale gdzie oni się znajdują? Tak jak tu przed chwilą mówiłem, mówiąc o synostwie Bożym. Oni znajdują się właśnie we wspólnocie z Chrystusem. Z Nim są zjednoczeni. Dlatego można i trzeba nawet powierzać swoje troski, swoje sprawy, swoje życie, zawierzać swoim najbliższym, ale oczywiście nie w sposób pogański, czyli nie modlimy się do naszych zmarłych, tylko modlimy się do Chrystusa i przez Chrystusa komunikujemy się się z naszymi zmarłymi, a oni z kolei nie udzielają nam swoich osobistych jakichś łask, tylko też orędują za nami przed Bogiem, przed Chrystusem. U Chrystusa, tak jak i Matka Najświętsza, notabene, ona wyprasza nam łaski, wstawiając się za nami do Chrystusa, a przez Chrystusa do Ojca. A więc ta więź z naszymi bliskimi, którzy odeszli, tak jak i ze świętymi, notabene, to jest więź przez Chrystusa i ich więź z nami dokonuje się przez Chrystusa, bo to właśnie Chrystus ich uświęca, Chrystus obdarza ich swoją światłością, mądrością i pozwala im komunikować się z nami.
Księże profesorze, no czas audycji dobiega końca, chociaż wszystkie telefony dzwonią i pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać z słuchaczami naszymi, ale już za chwilę będziemy transmitowali koncert z Warszawy, dlatego bardzo dziękuję księdzu za obecność w naszym studio.
Jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym dosłownie dwa zdania z książki papieża Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu, strona 258. Mianowicie, kiedy mówimy o naszym zmartwychwstaniu, musimy pamiętać o chrzcie. Ojciec Święty tutaj mówi o tajemnicy przemienienia, które zapowiada zmartwychwstanie. Mianowicie na górze przemienienia Jezus ukazuje się jako światłość, biała, lśniąca szata Jezusa w momencie przemienienia jest jednak również zapowiedzią naszej przyszłości. Szaty wybranych w Piśmie Świętym są białe, ponieważ obmyli je we krwi baranka. To znaczy, ponieważ przez chrzest są złączeni z męką Jezusa, a Jego męka jest oczyszczeniem, które nam zwraca pierwotną szatę, szatę utraconą przez grzech. Przez chrzest zostaliśmy wraz z Jezusem przyodziani w światło i sami staliśmy się światłem. Tą, w moim odczuciu, przepiękną myślą papieża Benedykta żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejną audycję, szukając Słowa Bożego. Cieszę się, że moderatorzy dzieła biblijnego mogą służyć w ten sposób wiernym Kościoła w Polsce. Oczywiście dzięki pośrednictwu Radia Maryja. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.